Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Maciej Bogusławski za konsoletą i Anna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w audycji medycznej Radia Gdańsk. Ile czasu dziennie spędzają Państwo przed komputerem, a ile z nosem w ekranie smartfona? Ja z pewnością za dużo, ale ile można? Zapytam o to dzisiejszego mojego gościa, panią doktor nauk medycznych Joannę Murawską, okulistę z Katedry i Kliniki Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, witam panią doktor w studio.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pani doktor, właśnie, czy to patrzenie w ekrany smartfonów, komputerów szkodzi oczom?
No, można powiedzieć, że szkodzi, na pewno w nadmiarze szkodzi. Im mniej, tym lepiej. Dobrze wiemy, że jest to do uniknienia w naszych czasach. Przede wszystkim ludzie młodzi, zwłaszcza młodzież szkolna, ma tego w nadmiarze. Wszystkie monitory, PlayStation, smartfony powodują to, że za dużo używamy naszego wzroku do bliży, czym wywołujemy akomodację. No i co dalej idzie, daje to zmęczenie i może bóle oczu i bóle głowy.
A czego tak naprawdę nasze oczy nie lubią, a co one lubią? Lubią patrzeć na przykład na taki teren, na jakąś zieleń dookoła
lubią,
i uspokaja ten wzrok?
Lubią patrzeć przede wszystkim w dal, kiedy mamy gdzieś nieokreślony horyzont, kiedy mamy dużo zieleni i do tego bym namawiała. Jeżeli już musimy pracować przed monitorami i kiedy musimy odrabiać, czy to też lekcje, czy mamy nasza praca ma charakter biurowy, warto robić sobie takie chwile refleksji, chwilę relaksu, patrząc, przenosząc głowę za okno i patrząc, no po prostu na jakiś pas zieleni, czy też na jedno drzewo.
Pani doktor, ja chciałam, żebyśmy się troszkę zatrzymały przy patrzeniu w smartfony, w jakieś ekrany nieduże właśnie, na przykład w nocy, kiedy jest ciemno dookoła i ten ekran stanowi też źródło światła. Tak, czy takie światło jest dla oczu szkodliwe? Bo wiele osób tak robi, po prostu leży już w łóżku, ale jeszcze coś tam dłubie na tym smartfonie, coś tam ogląda, jeszcze jakiś tam portal społecznościowy, jeszcze coś tam.
To jest... Tak, ja też przyznaję się, że ja też tak robię i dobrze wiem, że to jest niezdrowe w takim szerokim znaczeniu, nie tylko okulistycznym. No nas to pobudza. Jeżeli pobudza, to potem nie możemy spokojnie się wyciszyć i nawet zasnąć. Ale to tak jak już powiedziałam, patrzenie z bliska to oznacza silną akomodację. Z reguły wieczorami już zdejmujemy nasze okulary do czytania. Nawet ja mówię już tutaj ludziach starszych, czyli tak powyżej 40-50 roku życia, gdzie musimy nosić okulary do czytania, gdyż no tak jest skonstruowana nasza fizjologia, ale no jak jeżeli jest wieczór, to my zdejmujemy te okulary, już jesteśmy w łóżkach i wtedy akomodujemy i ta akomodacja niestety powoduje dodatkowe zmęczenie i wysilenie naszego wzroku.
Czyli tu chodzi bardziej o tą akomodację, o to, że to jest mały ekranik, niż o to, że to jest to światło.
Światło na pewno też, ale przede wszystkim chcemy patrzeć z bliska wyraźnie i nasz organizm, nasz mózg i narząd wzrokowy ma z tym problem, jeżeli nie dostarczymy korekcji okularowej.
A jeśli mamy już piękny dzień, słońce, jest lato, to powinniśmy korzystać z okularów przeciwsłonecznych?
Czy słońce szkodzi? Absolutnie tak. Promieniowanie słoneczne jest szkodliwe. Pamiętajmy, że powinniśmy zapobiegać promieniowaniom UV, ultrafioletowym. To, co mogę powiedzieć, już nasza korekcja okularowa dostarcza zabezpieczenie przed promieniowaniem takowym.
Czyli jak ktoś nosi okulary
to jest
korekcyjne,
bardziej bezpieczne.
Jest bardziej bezpieczny.
Jeżeli nie stosujemy korekcji okularowej, to warto pomyśleć o okularach przeciwsłonecznych. Ja uważam, że to jest nasz wręcz obowiązek, żeby takowych używać.
A czym grozi nam to słońce w przyszłości, jeśli wiele lat będziemy bez okularów słonecznych się...
Mnóstwem chorób, ale taka podstawowa choroba, taka najbardziej groźna i nazwałabym ją chorobą cywilizacyjną, gdyż dotyka już przynajmniej w Polsce 1,5 miliona ludzi, to jest AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Plamka jest to taka centralna siatkówka, tak nazwałabym mózg naszej siatkówki, która jeżeli będzie uszkodzona, to przełoży się na nasze zdecydowanie gorsze widzenie, wręcz na zaburzenia w centrum pola widzenia, na ciemne plamy. Wówczas zaczynają się prawdziwe dolegliwości i zaburzenia wzrokowe.
O tym będziemy jeszcze mówić w drugiej części programu. Ja chciałabym, żebyśmy skupiły się teraz na wadach wzroku. Czy to już jest choroba cywilizacyjna? Bo praktycznie można powiedzieć, no nie wiem, nie chciałabym tutaj tak bez badań podawać, ale chyba mam wrażenie, czasami co drugi, trzeci człowiek na ulicy to okulary nosi.
Tak, ja też mam takie wrażenie. Tych chorób chorób jest kilka. Takie najbardziej popularne, o których właściwie wszyscy potocznie wiemy i je umiemy nazwać, to jest, zaraz opowiem o nich w skrócie, nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm. Nazwałabym chorobą cywilizacyjną krótkowzroczność, zwłaszcza tą krótkowzroczność szkolną, która
zaczyna się u dzieci.
Bardzo szybko, dlatego szkolna. To jest to choroba, która rozpoczyna się tak na początku szkoły, czyli tak 10 rok życia, powiedziałabym, i ciągnie się na przestrzeni lat podczas naszego rozwoju, czyli rozwoju gałki ocznej, kończy się, jak już dojrzewamy, czyli w wieku 20-21 lat, a polega głównie ona na tym i wyzwolona jest głównie tym, że młodzież szkolna, czyli dzieci szkolne, używają wzroku do bliży, bo przede wszystkim muszą odrobić lekcje, muszą przepisać lekcje z tablicy do zeszytów, no pracują z książką, z zeszytem, odrabiają lekcje, ale także no niezaprzeczalnie używają smartfonów, laptopów, to wszystko jest praca z bliżą i ta nadmierna akomodacja powoduje wyzwolenie krótkowzroczności i powoduje też zmęczenie i dolegliwości bólowe. To jeżeli chodzi o krótkowzroczność szkolną, bo nadwzroczność jest no dużo mniejszym problemem. Bardzo różnie przebiega ta krótkowzroczność, ale obserwujemy, że no niestety ta gałka oczna z wiekiem ulega wydłużeniu, tak?
Z rozwojem... Zmienia się jej kształt.
Tak, tak? Na dłuższą, bo w krótkowzroczności polega to wszystko na tym, że promienie, które my odbieramy, biegnące równolegle, skupiają się przed siatkówką, gdyż gałka oczna jest tak długa, że promienie nie dają rady osiągnąć siatkówki i skupić się w prawidłowym miejscu.
603-06-06-06 to SMS-owy numer telefonu, na którym można przesyłać pytania do dzisiejszego gościa okulisty dr Janny Murawskiej. Czekamy na Państwa pytania. Wróćmy do tych dzieci. Zaczyna się to często na początku szkoły podstawowej.
Tak.
Czy można jakoś dziecko uchronić? Czy to jest nieuchronne? Nie wiem, już wcześniej pomyśleć, żeby używało, nie wiem, jakichś okularów może wtedy, albo...
No na zapas coś, tego w jakiś sposób konkretny nie można zrobić. To, co ja bym doradzała, to rzeczywiście badała dosyć systematycznie dzieci. Powiedziałabym przynajmniej raz na rok. Należy bardzo je uważnie obserwować. Już takie pierwsze sygnały, jak na przykład mrużenie oczu. W ogóle słowo krótkowzroczność, czy inaczej miopia, pochodzi od słowa mrużenie, gdzie my, próbując lepiej zobaczyć ostrzej obraz na dal, odcinamy te promienie rozbieżne i dzięki temu próbujemy sobie z tą sytuacją poradzić. Więc namawiałabym do kontroli dzieci, czy mrużą oczy, a może po prostu blisko siedzą przed monitorami, przybliżają się do telewizora, przybliżają się do tablicy, muszą siedzieć w pierwszych ławkach, gdyż nie mogą dobrze widzieć wyraźnie ostro obrazu. Są to pierwsze sygnały. Wtedy konieczny jest okulista, albo chociaż w pierwszej chwili badanie komputerowe po porażeniu akomodacji, żeby ocenić, czy my mamy do czynienia z wadą wzroku.
Czasami te wady są złożone.
Tak.
Co znaczy jest na przykład krótkowzroczność plus astygmatyzm do
na
tego.
Przykład,
i
przykład.
To już jest poważna wada, poważna choroba, astygmatyzm, na czym to polega?
No na pewno wada złożona, czyli wada refrakcji złożona, nie dotyczy tylko nadwzroczności albo krótkowzroczności, tylko rzeczywiście dochodzi ta dodatkowa komponenta. Mamy na przykład to takie najbardziej powszechne zjawisko, czyli krótkowzroczność i do tego dochodzi astygmatyzm, czyli tak zwana niezborność. Dochodzi dodatkowa wada refrakcji, która stara się, w tej wadzie chodzi głównie o to, że jest zaburzona krzywizna rogówki, czyli tej pierwszej naszej warstwy. Ona jest jakby wykrzywiona w różny sposób. No i tu mówimy o tej komponencie.
A skąd to się bierze? Skąd się astygmatyzm?
Bywa taka budowa po prostu gałki ocznej.
Czyli to nie, że coś źle robimy?
Nic źle nie robimy. Natomiast należy to skorygować, rzeczywiście stosować korekcję okularową, no dobrze dopasowaną, to zawsze dodam, że dobrze dopasowaną, na własną miarę, a nie jakieś wspólne okulary, gdyż nieskorygowanie właściwe daje dolegliwości bólowe głowy, bóle oczu, oczodołu, a także utrudnia prawidłowe widzenie.
No co, jak widzi taki człowiek z astygmatyzmem?
Już mówię, no na przykład to jest szalenie ważne w sytuacjach, kiedy, to jest taki oczywiście przykład, kiedy mamy do czynienia z zawodem księgowa, dajmy na to, albo jakiś bankowiec i mamy astygmatyzm, czyli takie zniekształcenie, wykoślawienie obrazu, ale też i pomyłki w postaci 6, 0, 9 mogą być bardzo podobne i może dojść do łatwej pomyłki. W związku z tym,
czyli takie
mamy
rozmazane trochę te
cyferki. Tak, i trochę zaburzenia kształtu. Niby widzimy, ale to wszystko jest niewyostrzone. Na przykład jak dobieram okulary pacjentowi i ma ten astygmatyzm i wkładam to właściwe szkło dodatkowo, to się nagle okazuje, że teraz pacjent widzi, no teraz widzę ostrzej, tak? Także zauważa pacjent tą różnicę i chce to szkiełko właśnie astygmatyczne, cylindryczne.
Skoro już jesteśmy przy dobieraniu okularów, okularów, to teraz w wielu zakładach optycznych pracują optometryści.
Tak.
Co to jest za zawód właściwie? To nie jest to samo, co lekarz okulista,
no,
prawda?
Absolutnie nie. My dodatkowo jeszcze zajmujemy się całym leczeniem całej gamy chorób okulistycznych, narządów wzroku. No optometrysta, no ja oddaję...
Zajmuje się tylko okularami.
Okularami, tak? Doborem tych okularów. Jest to rzeczywiście całkiem skomplikowana sztuka i ja oddałabym nawet pierwszeństwo w doborze okularów optometryście, aczkolwiek optometrysta czasami nie jest w stanie sobie pogodzić ze złożonością wady, jako że ona wynika na przykład z choroby okulistycznej. Wtedy już potrzebny jest rzeczywiście okulista,
czyli
niezaprzeczalnie. Przykład już bardzo głęboko idziemy, ale na przykład przy chirurgii siatkówki, kiedy musimy stosować na przykład oleje silikonowe do oka, no to już okulista wie, że pacjent raz, że będzie tym okiem bardzo słabo widział, że olej silikonowy daje tak w skrócie wadę plus 4, no to wszystko optometrysta już takiej wiedzy nie posiada. I w takiej sytuacji namawiałabym gorąco, żeby jednak korzystać z porad i kompetencji okulisty. Ale optometrysta jak najbardziej jest ważną osobą.
Pani doktor, to porozmawiajmy chwilę o tym doborze okularów. Chciałam zacząć od tego, może jak wybierać oprawki, bo czy każda oprawka się nadaje dla każdego pacjenta? Czasami my słyszymy, że ta jest za mała dla pana, ta jest za duża, nie taka, chociaż nam się podoba akurat. Nie możemy takiej mieć. Dlaczego?
Też powiem tak, jak ja uważam. Natomiast rzeczywiście od razu chcę zaznaczyć, jest to działka raczej optyka, optometrysty. Oni się szkolą, żeby te okulary jak najlepiej dopasować, żeby i rozstaw źrenic uwzględnić, co jest no, nie do przecenienia. Natomiast rzeczywiście oprawki trzeba dobierać indywidualnie. Każdy ma inny rozmiar i rozstaw źrenic, ale i rozmiar twarzy. Jedni mają szerszy rozstaw, wtedy muszą mieć szersze oprawki. Muszą obejmować no, cały ten obszar oczodołów, a także jeżeli chcemy korzystać, te okulary mają mieć przeznaczenie do czytania, to też powinniśmy mieć szersze oprawki, żeby większe szkła móc wstawić w takie oprawki, a nie tylko takie wąziutkie, jak czasami widzimy, bo są ładne czy tam eleganckie.
Mierzy się też źrenice, tak? To znaczy rozstaw źrenic. I ten pomiar jest ważny?
Ważny. Generalnie muszę powiedzieć, że są takie czasy, że rzeczywiście okulista nie musi tego robić przy doborze mocy okularowej. Ja to wszystko już ceduję na optyka, który będzie realizował tą receptę. Natomiast to jest absolutna konieczność. Pamiętajmy, że też okulary do czytania są zupełnie inaczej konstruowane. Jest takie zjawisko konwergencji, czyli nasze gałki oczne są ustawione zbieżnie podczas patrzenia do bliży. W związku z tym to wszystko ma znaczenie i te pomiary są bardzo skrupulatne. Aczkolwiek no, muszę powiedzieć, że okuliści już nie muszą się tym zajmować.
Porozmawiajmy chwilę o jakości soczewek okularowych. Rozumiem, że pani doktor no nie jest, nie dobiera tych tak okularów
nie
i nie czuje się autorytetem, ale czy warto inwestować w bardzo drogie soczewki? One rzeczywiście są warte tego, czy jednak to jest reklama, że ta soczewka będzie jakaś tam super, a w gruncie rzeczy o połowę tańsza może być spełniać również swoją rolę znakomicie?
Ja myślę, że warto, ale też no nie należy też ulegać jakiejś takiej nadmiernej przesadzie. Pamiętajmy, że trzeba zwrócić uwagę, czy mają tą powłokę antyrefleksyjną, tyle się o tym mówi. One są zawsze dopasowywane na potrzeby klienta, już nazwijmy nie tylko pacjenta, ale i klienta. Czyli jeżeli jest to osoba, która prowadzi samochód, jest kierowcą zawodowym, no to potrzebuje zupełnie inny rodzaj okularów, przeznaczony do jazdy w nocy czy o zmierzchu, gdzie dochodzi do większych zaburzeń, odblasków w czasie prowadzenia auta. Więc no, uwzględnimy wszystkie zapotrzebowania pacjenta. Już dodam, że jesteśmy w takich szczęśliwych czasach, że właściwie wszystkie okulary mają też przeznaczenie i ochronę przed promieniowaniem UV, no to jest dobra wiadomość, także już tego nie musimy tak pilnować. Ale ja bym inwestowała w dobrą korekcję okularową, w dobre okulary, w dobre szkła.
Jeden z naszych słuchaczy pyta, o czym świadczy fakt widzenia kolorów każdym okiem inaczej? Moje lewe oko widzi obraz jaśniejszy, podczas gdy prawe oko odbiera te same jakby poszarzałe i ciemniejsze.
Może być to związane z dysfunkcją czopków. My mamy takie komórki nerwowe, sportowe w siatkówce, które nazywają się czopki i pręciki. Tak w skrócie, w obszarze centralnym, czyli takim ważnym dla naszego widzenia, głównie skupiają się czopki. I teraz te czopki odpowiadają i za kontrast, ale i za widzenie barwne. Być może jest jakaś przypadłość, choroba czopków. Należałoby to sprawdzić w badaniach takich bardzo popularnych. One się nazywają OCT, czyli tomografia skaningowa siatkówki. Właściwie dostępne są w każdym większym ośrodku miejskim. I być może okaże się, że jest jednak jakieś podłoże związane z tą innym odczuciem barw.
I pan Mariusz, który pyta, na ile okulary do pracy przy komputerze spełniają swoją rolę? Spotkałem się z opinią, że dla zdrowego oka takie okulary w ogóle nie mają zastosowania.
To zależy, jeżeli to wszystko zależy od tego, czy pacjent, czy też klient ma wadę wzroku. Wada wzroku to nie tylko złe widzenie na dal, ale także złe widzenie do bliży. No wiadomo, że komputer jest ustawiony do pracy jednak w bliży. To nie jest oczywiście czytanie, ten dystans, co jeśli czytamy książkę albo gazetę, ale komputer, nazwijmy, jest to praca stosunkowo bliskiej odległości, no taka powiedzmy pół metra, metr. Więc pewnie w pewnym wieku dochodzi takie zjawisko starzenia się i starczowzroczność, tak się to brzydko nazywa, zjawisko presbiopii, kiedy pierwsze okulary powinny być jednak zastosowane. Im jesteśmy starsi, tym większe plusy. Tak w bardzo potocznie określiłabym to.
Mhm. I jeszcze pytanie od pani Agaty. Jak poradzić sobie z nawracającą gradówką u 7-letniego dziecka? Żaden okulista dotychczas nam nie pomógł. Dowiedziałam się jedynie, że to powinno samo zniknąć, ale od 2 miesięcy nie znika. Gdzie mam się zwrócić po pomoc? Pyta pani słuchaczka.
Jeżeli to jest taka gradówka przewlekła, no to już tak powiem bardzo radykalnie i ostatecznym rozwiązaniem. Najpierw, jeżeli chcemy coś z nią zrobić, bo jeżeli to jest mała grudeczka, ledwo wyczuwalna, no to takową rzeczywiście obserwować i może i zostawić. Ale rozumiem, że jest to problem, który nęka i mamy, i dziecko. W takich sytuacjach czasami wystarczy ostrzyknięcie tego miejsca miejscowo sterydem i bywa, że łagodnieje rozmiar tej grudki i nie jest już takie twarde. Natomiast taką bardzo popularną metodą jest jakby wyłyżeczkowanie tej zmiany. Pamiętajmy, że jest to dziecko, w związku z tym nie ma możliwości zrobić tego w miejscowym znieczuleniu i my praktykujemy w naszej klinice przyjęcie dziecka do szpitala, znieczulenie ogólne i wyłyżeczkowanie gradówki i w ten sposób pozbycie się problemu.
Pani Małgosia jeszcze, która pyta, czy szkła z fotochromem są dla niej lepsze, czy lepiej dla oczu jest stosować 2 pary okularów zwykłych i przeciwsłonecznych. Pisze pani Małgosia, że jest krótkowidzem, ma -6 dioptrii.
Zmieniły się czasy, w związku z tym nie muszą to być fotochromy, natomiast zalecałabym okulary, czy to fotochromy, czy przeciwsłoneczne, ale z właściwą korekcją, żeby jednak ten świat widzieć, czyli zastosować tą korekcję właściwą, dajmy na to w tym przypadku -6 i mogą to być fotochromy, ale także w tej chwili możemy mieć okulary dokładnie wyglądające jak przeciwsłoneczne, czyli z tym wysokim indeksem zaciemnienia, które zachowują się jak przeciwsłoneczne, ale mają swoją korekcję -6. Tak naprawdę nie mam preferencji, to wszystko jest aspekt elegancji. Nie każdy lubi fotochromy, kiedy one są lekko tylko przyciemnione, więc to już zostawiam wyborze pacjenta.
I jeszcze pan Kuba, czy noszenie okularów okazjonalnie przed telewizorem, przed komputerem może pogłębić wadę wzroku? Moja wada to -0,5 i -0,75. Czy powinienem nosić okulary przez cały czas? To jest dosyć częste pytanie, tu wiele osób o to pyta, czy przy takich niskich wadach noszenie okularów pogłębi wadę wzroku?
Ustosunkuję się do tego konkretnego też przypadku. To jest na tyle mała wada, że jeżeli pacjent daje radę funkcjonować bez tych okularów, to ja rozumiem, że do wyjścia na dwór, czy spacerowanie, czy zakupy, nie wymagają tych konkretnych okularów, ale domyślam się, że już telewizja absolutnie tak. Czy to pogłębi? Ja myślę, że najwyżej da nam takie zmęczenie, może niepotrzebne dla głowy i oczu. Mogą być dolegliwości. Jeżeli by doszły dolegliwości i dyskomfort i mrużenie oczu przy patrzeniu na dal bez okularów, to naprawdę namawiałabym wówczas na stosowanie przewlekłych okularów.
I jeszcze pytanie od pana Grzegorza, który pisze tak, że ogląda w telewizji programy, gdzie jest proponowana okularów, które są uniwersalne i pomagają na wszystkie wady wzroku. Ja w te wynalazki nie wierzę, pisze nasz słuchacz, ale co pani doktor na ten temat?
Ja też nie wierzę.
Nie ma takich okularów.
Jak coś jest dobre do wszystkiego, to do niczego. Ja myślę, że to można przełożić i na życie.
Doktor Joanna Murawska z Kliniki Okulistyki w Uniwersytecie Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, jest moimi Państwa gościem. Rozmawiamy o problemach ze wzrokiem. Po kilkuminutowej przerwie będziemy mówić o chorobach oczu i tym, które z nich mogą mieć groźne konsekwencje.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w Radiu Gdańsk rozmawiamy o chorobach oczu. Moim gościem jest dr Joanna Murawska z Kliniki Okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Pani doktor jest też chirurgiem szklistkowo-siatkówkowym. Dobrze powiedziałam, pani doktor?
Tak jest. Tak.
Dobrze. Zacznijmy od chorób oczu, które są niebezpieczne i grożą poważnymi konsekwencjami. Taką chorobą jest odwarstwienie siatkówki. Na czym to polega i jakie są tego pierwsze objawy? Co czuje pacjent?
Odwarstwienie siatkówki rzeczywiście jest jedną z najpoważniejszych chorób okulistycznych, które jeżeli nie będą leczone i wykryte na czas, to grożą trwałym uszczerbkiem widzenia, czyli w skrócie ślepotą.
A może spotkać każdego, tak?
Może spotkać każdego. Oczywiście są czynniki ryzyka i są grupy osób, które są do tego predysponowane, jak najbardziej. Natomiast może przytrafić się każdemu.
Czyli ta grupa ryzyka i osoby predysponowane, to kto to jest?
No przede wszystkim ludzie z krótkowzrocznością, a jak już w pierwszej części powiedziałam, krótkowzroczność jest właściwie chorobą cywilizacyjną i dotyczy coraz większej populacji ludzi, od najmłodszych pacjentów. Tak więc przy nawet minusach minus 2, minus 3, czy tak zwana krótkowzroczność niskiego stopnia, już może predysponować do odwarstwienia. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że siatkówka wtedy jest słabszą tkanką. Mogą pojawiać się zwyrodnienia siatkówki na obwodzie i w tych miejscach mamy osłabienie siatkówki i pociągania siatkówki przez szklistkę. Szklistka to jest taka galaretka w oku, która, możemy sobie wyobrazić, wypełnia naszą gałkę oczną i przylega do siatkówki. I w niektórych miejscach silniej przylega. I teraz przy na przykład nadmiernej aktywności, przy ruchach, przy nadmiernych ruchach, czyli przy wysiłku
na przykład,
i dochodzi do odseparowania siatkówki od podłoża, od naczyniówki, która ją odżywia.
A zatrzymajmy się chwilę przy tym ruchu i przy tych wysiłkach, o których pani tutaj wspomniała. Jaki to musi być wysiłek? To znaczy, to trzeba, nie wiem, worek ziemniaków na plecach nieść albo podnieść, dźwignąć coś takiego cięższego, czy nawet mniejsze ciężary są groźne?
Nawet mniejsze, ale oczywiście jak już trafia do mnie taki pacjent i pytam, to z reguły to są jakieś rzeczywiście nienormalnie duże wysiłki. No nawet worek z kartoflami albo na budowie pracują pacjenci. To wszystko albo aerobik, albo nadmierne bieganie. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia ze wstrząsami głowy, te podnoszenie, ruchy głowy mogą wywołać te trakcje i pociągania. Ale nawet nasza tłocznia brzuszna, którą używamy, bo to bardzo popularna i bardzo częsta sytuacja, kiedy mamy nadmierne kichanie, jakieś takie silne, uporczywe dmuchanie. Na przykład dmuchamy balon. No ja ostatnio miałam trębacza, który, jak podpytałam lepiej, dlaczego jest odwarstwienie siatkówki, powiedział, że no jego zawodem jest dmuchanie w trąbkę. I to wystarczyło, żeby już usytuować ten czynnik, że on przyczynił się do tej sytuacji.
A powiedzmy pani doktor, w takim razie, co czuje taki pacjent, co on widzi w oku, co się w tym oku dzieje, co nas powinno zaniepokoić?
Takie najbardziej podstawowe objawy, które są bardzo ewidentne i nakazują skonsultowanie się z okulistą i udzielenie pierwszej pomocy pacjentowi, to są na przykład różne męty, paproszki czy śmieci w polu widzenia. Ludzie to różnie nazywają, to mogą być czarne kropeczki, czarne spławiki, przecinki. Ja to bym powiedziała, że to jest taka, jak się pojawi nagła zamieć śnieżna, jak za oknem teraz, w oku. Czyli nagle dużo ciemnych elementów poruszających się, to są już niebezpieczne zwiastuny. Drugim takim to są błyski w polu widzenia, fotopsje, czyli iskierki, migotki. To dzieje się dlatego, że szklistka pociąga siatkówkę, na przykład w przypadku tego kichania, czy zaparć, czy wysiłku fizycznego. I w tym momencie może dojść do przedarcia. A już takim najgorszym objawem jest i takim już bardzo namacalnym, to jest czarna zasłona w polu widzenia. Jest to czarna zasłona albo ciemna zasłona, firanka, chmurka, która nie przechodzi. Czyli pacjent mówi, że przegania swoją ręką taką chmurkę, a ona cały czas jest uporczywie w tym samym miejscu.
Czyli to już są takie objawy, które powinny nas skłonić, żeby się
pójść do okulisty, do specjalisty.
A w tym momencie da się coś jeszcze zrobić, żeby uratować oko?
W tym momencie, tak, absolutnie.
Ile mamy czasu?
Absolutnie tak. No, jeżeli mówimy o jakiejś jakiejś takiej pomocy, która ma przynieść jak najlepszy efekt, no to powiedziałabym tak, im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, to nie oznacza, że my w nocy, jeżeli pacjent przyjedzie o 12 w nocy, stwierdzimy odwracanie siatkówki i je zoperujemy o północy. To jest praktycznie niemożliwe organizacyjnie. Ale chciałabym no, takie przesłanie nieść tym, że rzeczywiście już następnego dnia od tych objawów szukamy pomocy okulisty. My wtedy zakwalifikujemy do tej operacji i rzeczywiście jako lekarze zrobimy wszystko, żeby szybko wykonać
czas
operację.
Czas tutaj jest istotny.
Czas
tak?
odgrywa tu rolę i to jest chyba najważniejsze.
A dlaczego jest tak istotny? Bo co się dzieje wokół?
Siatkówka odwarstwiona jest to tkanka nerwowa. Jeżeli jest oderwana od swojego podłoża, czyli jest oddzielona od swojego odżywienia, to komórka nerwowa umiera. To tak jak nasz mózg niedotleniony umiera. Im później zaczniemy leczyć, tym mniejsze mamy szanse na dobrą poprawę funkcjonalną. My nawet jako chirurdzy przyłożymy siatkówkę do podłoża, osiągniemy sukces anatomiczny, ale to jest dopiero połowa sukcesu, ponieważ dla pacjenta takim sukcesem to jest sukces funkcjonalny, czyli żeby oko mogło z powrotem widzieć.
603-06-06 nasz SMS-owy numer. Można zadawać pytania pani doktor Joannie Murawskiej, okulistce, chirurgowi oka. Chciałam, żebyśmy porozmawiały chwilę na temat zwyrodnienia plamki żółtej. To jest z kolei też dosyć powszechna choroba, zwłaszcza u osób starszych i jej pierwszym objawem jest pękanie naczyń w oku, prawda? Na czym to polega ogólnie?
To znaczy AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest złożoną chorobą. Wyróżniamy dwa typy tej choroby. Dość powszechnie nazywanymi, te typy nazywają się sucha postać i mokra, tak w wielkim skrócie. Mokra, inaczej wysiękowa. Postać sucha niekoniecznie jest związana z naczyniami, ponieważ właśnie naczynia no to mają swoje miejsce w postaci mokrej. Jeżeli mamy naczynia w plamce, nieprawidłowe naczynia, to mówimy o tej postaci gorszej, czyli mokrej, wysiękowej. W suchej przede wszystkim mamy do czynienia z druzami. Jest to zwyrodnienie w plamce, które należy obserwować i tak naprawdę dobrego leczenia na tą postać choroby nie ma, poza suplementacją witaminową i dostarczaniem antyoksydantów, luteiny. Są specjalne witaminy, które można dostać w aptekach, skonstruowane na dedykowane siatkówce i tej chorobie.
A można te witaminy przyjmować tak profilaktycznie od pewnego wieku?
Od pewnego wieku, tak, ale od pewnego wieku, jako że młodzi ludzie mamy w swoim organizmie wystarczający poziom tych składników i odradzałabym takie zabezpieczanie się na przyszłość. To, co ja mogłabym doradzić, żeby uniknąć AMD, to od pewnego wieku, czyli tak powiedzmy po 50, po 55 roku życia, możemy włączyć sobie luteinę. Natomiast przede wszystkim dieta, jedzenie tłustych ryb, halibuta, makreli, no, wszelkiej maści zielonych produktów, brokuł i innych podobnych, no to ma znaczenie. Unikanie promieni słonecznych, strasznie ważna sprawa, czyli znowuż korekcja okularowa z tą protekcją UV. I jeszcze co jest nie do przecenienia, unikanie palenia papierosów i dbanie o gospodarkę lipidową, czyli tak zwany ten nasz cholesterol. Mhm. To bym zaleciła. Profilaktycznie witamin we wczesnym wieku nie.
Która postać AMD jest częstsza?
Częstsza jest postać sucha, ale jak już się przytrafi ta postać mokra, no to jest o gorszym rokowaniu i trudniejsza do leczenia i no gorzej rokuje, czyli mamy bardziej uszkodzony narząd wzroku.
A co pacjent widzi, że tak powiem, w tym momencie? Co się dzieje z jego wzrokiem, że może się zaniepokoić, że coś jest nie tak i może to być to AMD?
Przede wszystkim, jako że ta choroba dotyczy obszaru plamki, chciałabym tutaj jeszcze uwypuklić. Plamkę każdy z nas ma, bo czasami są mity, że ja mam plamkę. Plamkę każdy ma, ponieważ jest to centralny obszar siatkówki, który my nazywamy potocznie plamką. Natomiast ta plamka może być zdrowa albo chora. Jeżeli mamy chorą plamkę, czyli centralny obszar, zmiany, które zauważymy, będą występować w centrum naszego pola widzenia. Co jest ważne, można to robić samemu w domu, czyli tak zwana samokontrola. Radziłabym zakryć jedno oko, ponieważ jak mamy oba oczy naraz, możemy nie dostrzec, możemy nie wyłapać choroby. Zresztą doradzam to w przypadku każdej choroby okulistycznej, czy to też odwarstwienia siatkówki, należy zakryć jedno oko. I co widzimy w polu widzenia? Takie najbardziej popularne to są zniekształcenia obrazu, na przykład falowanie, to tak zwane metamorfopsje, albo ciemna plama, ona nie musi być czarna, ona może być jakieś zszarzenie, ale w centrum pola widzenia, obwodem zawsze taki pacjent będzie widział, ponieważ obwodowa siatkówka jest zdrowa, jest całkiem normalna, ale zajęty jest obszar centralnej siatkówki.
Jeszcze parę pytań od naszych słuchaczy. Odzwarstwienie, a skoki spadochronowe zabawy na bungee, nurkowanie albo loty samolotami. Może to spowodować odwarstwienie? Pyta nasz słuchacz.
No tutaj jest parę zagadnień, więc pewnie wszystkie tak identycznie nie przebiegają. Powiedziałabym, że tam, gdzie mamy tą aktywność fizyczną i wstrząsy głowy, czyli tutaj mam na myśli pewnie spadochron, skoki na bungee, myślę, że tak, nurkowanie, tam jest różnica ciśni, to myślę, że tak, ale był też chyba podróż samolotem, no to już nie, tak? Przy czym tu już się zagłębiam w tajniki mojej chirurgii, jeżeli mamy do oka, podajemy gaz, bo często ja podaję gaz do oka, operując siatkówkę, to wtedy trzeba pamiętać, ja pacjentów informuję, dopóki mamy gaz w oku rozprężający się, nie wolno podróżować samolotem.
Mhm. Pytanie od słuchaczki 22-letniej. Bardzo mrugam oczami, bolą, pieką. Okulista mówi, że ze wzrokiem wszystko jest okej. Nie, to jest pan, przepraszam. Brałem różne krople, nie pomagają. Gdzie mam się udać, co robić? I część osób tutaj też pisze, że bardzo łzawią im z kolei oczy. Jakie mogą być przyczyny tych właśnie dolegliwości u pacjentów i słuchaczy naszych?
No, trudno oczywiście tutaj indywidualnie rozpatrywać każdą sytuację, bo no, powiedziałabym, że należy zbadać w lampie szczelinowej, czyli naszym podstawowym takim przyrządzie. Ale generalizując, przede wszystkim w takich sytuacjach myślimy w pierwszej chwili o zespole suchego oka. Jest to choroba złożona, dotycząca funkcji filmu łzowego. Każdy z nas ma taki film łzowy, który omywa gałkę oczną, rogówkę i jeżeli są jakieś zaburzenia tego filmu łzowego, to mamy bądź to pieczenie, bądź uczucie suchości, albo piasku pod powiekami, albo wręcz odwrotnie, patologiczne, nadmierne łzawienie. To jest dziwne, bo no, pani mi mówi, że ja mam suche oko.
A ja ciągle płaczę,
ale bywa, że oko w ten sposób się broni. Tak, czyli mamy tą suchość oka, a ono, broniąc się, bo nasz organizm potrafi sobie świetnie próbować poradzić i adaptować się do sytuacji, wydziela patologiczne łzy. Wtedy rzeczywiście namawiam do stosowania sztucznych nawilżaczy po to, żeby to zrekompensować i sprawdzić, czy może to nieprawidłowe łzawienie nadmierne uspokoi się i się wyciszy.
Wybierając taki nawilżacz, takie kropelki, co trzeba wziąć pod uwagę? Jest bez recepty,
tak,
prawda?
Tak, to krople nawilżające z reguły są bez recepty. Warto się oprzeć na opinii okulisty, do którego się chodzi, który nas prowadzi, bo ma największą wiedzę na ten temat. To, co ja jako pierwsze przesłanie powiedziałabym, że należy wybierać takie nawilżacze, które nie mają konserwantów, absolutnie tylko takie używać. Ich można stosować dużo w ciągu dnia, natomiast są różne nawilżacze dla różnych oczu, ponieważ film łzowy składa się z przynajmniej z trzech warstw. Jedną z nich jest warstwa tłuszczowa, czyli lipidowa, gdzie mamy dysfunkcję gruczołów Meiboma, czyli mamy zaburzenia powiekowe. To tylko nam powie okulista, czy my mamy te zaburzenia, bo można to sobie łatwo sprawdzić w naszej lampie szczelinowej, w mikroskopie do tego przeznaczonym i wówczas inne krople dedykujemy dla takich dysfunkcji. No, naprawdę te krople mają swoiste składniki i na początek można wybrać taki zwykły kwas hialuronowy, ale to na początek. Jeżeli to nie wystarcza, no to trzeba iść do specjalisty i zbadać problem głębiej.
Proszę powiedzieć, czy to jest w ogóle, da się to wyleczyć, zespół suchego oka, czy my jesteśmy już skazani na wiele lat po prostu?
Jesteśmy skazani.
I czy ma to coś wspólnego z ekranami też?
Jak najbardziej, bo jeżeli pacjent do mnie przychodzi i narzeka na te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiliśmy przed chwilą, czyli pieczenie, łzawienie, mruganie, to ja mówię, jest to na przykład komputerowiec, czyli pracuje od rana do wieczora przy komputerze, a ja mówię, to ja zalecam profilaktykę i odstąpienie od pracy przy komputerze. No to wiadomo, że to brzmi absurdalnie. Więc jesteśmy na to skazani cywilizacyjnie i nasza i klimatyzacja, i praca przed monitorami, i jazda samochodem, naprawdę to powoduje, że bardzo rzadko mrugamy. No nie wiem, czy nie kilkanaście nawet razy rzadziej niż byśmy mrugali na minutę, gdyby nie monitory.
Jeszcze pytanie od pani Ewy. Dzień dobry. W wieku szkolnym zaczęła się rozwijać u mnie krótkowzroczność. Rozwój wady miał się skończyć wraz z zakończeniem wzrostu.
Tak.
Wada jednak nic sobie z tego nie robi. Co wizytę mam przepisywane nowe szkła, obecnie minus 10. Co robić, żeby zachować wzrok jeszcze przez długie lata? Pyta słuchaczka.
No jest to problem i cywilizacyjny, i związany być może z predyspozycją genetyczną. Część pacjentów w dużych, krótkowzrocznych oczach ma predyspozycje genetyczne. No nie tylko środowiskowe. Środowiskowe to rzeczywiście to, co nas otacza. Czyli ta krótkowzroczność szkolna, która zaczyna się od 10 roku życia, ale potem i odzywa się element genetyki. I być może nie jesteśmy w stanie zastopować tej wady. Mówi się o tak zwanych soczewkach twardych, stosowanych w nocy, które mają wypłaszczyć rogówkę i w czasie nocy. I za dnia można funkcjonować normalnie, ale nie mam z tym dużego doświadczenia i muszę powiedzieć, że jestem sceptyczna do takiej metody i takich rozwiązań.
A korekcja wzroku laserowa?
Jak najbardziej tak. Tylko tutaj zrozumiałam, że problem jeszcze nie ustał. Ciągle jeszcze wada się pogłębia. Tak,
a korekcja laserowa jest możliwa dopiero kiedy już...
Tak. Jeżeli wada ustanie, jest ustabilizowana, czyli na zakończenie naszego wieku dojrzewania, wtedy doradzałabym korekcję laserową jak najbardziej.
I muszę panią jeszcze zapytać o taką przypadłość, która dotyczy bardzo wielu osób. W polu widzenia rozmaite poruszające się wraz z gałką oczną osady. Myśmy tam wspominały przy odwarstwieniu siatkówki, że coś takiego może się pojawiać. Takie pani powiedziała to jako zamieć śnieżna, tak. Porównała. Ale czy zawsze to jest groźne, czy po prostu możemy coś takiego mieć, co nam tam fruwa i porusza się w oczach i jest to zawsze niepokojące?
Niepokój to budzi zawsze u każdego pacjenta, bo to jest coś, czego nie było, a nagle się pojawia. Natomiast jeżeli się to pojawia w takiej umiarkowanej ilości, najpierw jest gdzieś tam jeden taki męcik, my to fachowo nazywamy męty w ciele szklistym, czyli w tej galaretce, która wypełnia tył gałki ocznej. Pojedynczy męcik, to ludzie mówią spławik, przecinek, kropeczka, no to się nie martwimy. Potem zauważamy, że gdzieś jest jakiś drugi, trzeci. Ja to zamieć śnieżna celowo tak ujęłam, ponieważ jak jest tego piorunująco dużo, to budzi to niepokój natychmiast do okulisty.
Ale 3 do 5 tam
to kilku,
się kilka, to
i to
nie
pacjenci opisują, że to widzą na plaży, czyli jak jest bardzo dobre nasłonecznienie, że widzą ciemny. Powiedziałabym tak, jeżeli tego jest umiarkowana ilość i to się porusza, czyli widzimy, że się porusza i jest w innym miejscu, porusza się z gałką oczną, to nie budzi takiego niepokoju. Tak, teraz się pojawiły takie czasy, że mamy specjalne metody usuwania bezoperacyjne, tak zwana witrioliza. Mamy specjalne lasery, które potrafią rozbić taki męt w ciele szklistym, ale oczywiście trzeba spełnić wiele warunków, no i to już trzeba, wymaga porady specjalisty, ale są takie możliwości, można sobie z tym poradzić, ale da się z tym żyć.
Jeszcze kilka pytań, bo bardzo dużo SMS-ów dzisiaj przyszło do programu. Pani Ewa pisze tak, od kilku dobrych lat tylko w nocy budzi mnie ból oczu. Jest tak silny, że nie mogę otworzyć oczu i strasznie mi łzawią. Trwa to około pół godziny. Przez prawie 3 lata zrobiłam mnóstwo badań i do dzisiaj nikt nie wie, co mi jest. Może spotkała się pani doktor z czymś takim?
No jest to problem złożony. Przychodzi mi mnóstwo rzeczy, mnóstwo chorób, które mogłyby być przyczyną takiego zjawiska. Ale pierwsze, co skoro to już pani pacjentka była przebadana, to myślę, że te podstawowe rzeczy są wykluczone, jak na przykład jaskra, która daje dolegliwości bólowe. Myślę tutaj raczej o niedokrwieniu przejściowym. Niedokrwienie, jak wiemy, niezależnie od w jakim narządzie, potrafi boleć, może dawać ból. Być może ma pani niedokrwienie gałki ocznej, może warto zrobić, tak bardzo szybko wymyśliłam jako podpowiedź, doplera tętnic szyjnych i kręgowych, czyli doplera naczyń dogłowowych. Być może się okaże, że mamy tam zaburzenia krążenia, a w związku z tym niedokrwienie gałki ocznej.
I pani, pan Adam, przepraszam, mam 39 lat i poważną chyba chorobę oczu, zwyrodnienie barwnikowe. Światło mnie razi, a w nocy już nic nie widzę. Jeśli potrzebuję gdzieś wyjść, to muszę używać latarki. Czy to jest groźna choroba?
Pan posłużył się sformułowaniem zwyrodnienie barwnikowe. Jeżeli to jest retinitis pigmentosa, bo tak się domyślam, to w przełożeniu na naszą tutaj nomenklaturę, to jest bardzo poważne schorzenie, uwarunkowane genetycznie i tak naprawdę leczenie w tej chwili jest bardzo znikome. Jest tutaj w medycynie duża bezradność. Co prawda szuka się rozwiązań, jak pomóc w takim genetycznym problemie, ale to wszystko, co pan mówi, to wszystko zgadzam się.
Powinien być pod opieką stałą lekarza.
Tak, trzeba wykonać specjalistyczne badania, żeby to potwierdzić, elektrofizjologię wykonać. No natomiast choroba jest poważna i tak naprawdę w tej chwili nie mamy celowanego, sensownego leczenia.
I jeszcze pyta tutaj nasza słuchaczka, czy jaskrę można operować? Można operować.
Można operować, można. Jaskra to jest też choroba cywilizacyjna. W Polsce podają wiadomości, że mamy 200 tysięcy ludzi chorych na jaskrę. Ja myślę, że jest tego dużo więcej. Problem jest bardzo poważny. Na początku, nawet nie wiem, czy na początku, bo to wszystko zależy od etapu jaskry i od zaawansowania, ale mamy do czynienia z farmakoterapią, czyli kroplami okulistycznymi. Mamy do czynienia z laseroterapią w przypadku jaskry i w operujemy.
Pani doktor, jeszcze na koniec, bo już musimy kończyć niestety. Kiedy niezwłocznie do okulisty? Co się takiego musi dziać, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że trzeba udać się po pomoc?
Niezwłocznie to bardzo takie pojęcie, że natychmiast, że uderzamy na ostry dyżur, tak? Nie czekamy nawet do następnego dnia. Nagłe zaniewidzenie, nagła ślepota, zakrywamy oko i nagle nie widzimy, a wiemy, że wczoraj widzieliśmy. Ja w takich sytuacjach bym niezwłocznie udała się do okulisty.
Doktor Joanna Murawska z Kliniki Okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku była moim Państwa gościem. Dziękuję Pani doktor za rozmowę.
Bardzo.
Ja Państwa zapraszam za tydzień na spotkanie z doktor Katarzyną Szczęch. To będzie zaraz po świętach w czwartek. Lekarzem pediatrą, specjalistą z zakresu alergologii, kierownikiem oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Rozmawiać będziemy m.in. o sepsie i tym, jakie sygnały powinny zaniepokoić rodziców, by skłonić ich do natychmiastowego wyjazdu z moim dzieckiem do szpitala. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.